Razem łatwiej.
Tatiana Slowi, dobry wieczór Państwu. Dziś w związku z kończącym się już kwietniem, który jak zawsze poświęcony jest szczególnej pamięci osobom dotkniętym spektrum autyzmu, zaprosiłam gościa, panią Małgorzatę Rybicką, wiceprzewodniczącą Porozumienia Autyzm Polska, przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym i, co jest także bardzo ważne w kontekście tej rozmowy, matkę 38-letniego mężczyzny dotkniętego autyzmem. Zastanawiam się, gdybyśmy mieli opowiedzieć najpierw historię pani związaną z spektrum autyzmu, najpierw o tej swojej historii.
Antek urodził się w 1984 roku. Przed trzecim rokiem życia zauważyliśmy z mężem, że rozwija się nieprawidłowo i inaczej niż dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Mianowicie zauważyliśmy bardzo dużo jego takich sztywnych rytuałów, jakiś tras, które koniecznie musi przejść. Widzieliśmy, że w sposób nietypowy bawi się zabawkami, to znaczy na przykład samochodziki ustawia w rzędy albo wprawia talerzyki w ruch wirowy. Zauważyliśmy też, ale nie od razu, że jego mowa nie jest funkcjonalna. On sporo mówił i dość wyraźnie, ale w ogóle nie wyrażał słownie próśb, tylko kierował naszą rękę w kierunku upragnionych przedmiotów, natomiast bawił się słowami tak samo jak bawił się przedmiotami, szeregując je według końcówek, na przykład traktorami, samochodami. Przed trzecim rokiem życia dowiedzieliśmy się, że Antek ma autyzm wczesnodziecięcy, bo tak wtedy brzmiała ta diagnoza i na początku zupełnie nie wiedzieliśmy, co z tym zrobić, ale ponieważ nasza historia to jest historia działań obywatelskich jeszcze na rzecz praw człowieka, jeszcze w PRL-u byliśmy działaczami opozycji demokratycznej, my byliśmy przyzwyczajeni do tego, że należy sprawy brać w swoje ręce, tak bardzo w skrócie rzecz ujmując, i oczywiście po przejściu tych wszystkich etapów rozpaczy, żałoby, wcześniej odrzucenia w ogóle, wypierania tej informacji, stwierdziliśmy, że stoimy przed dylematem albo emigrować i szukać pomocy dla Antka w krajach, gdzie pomoc osobom z autyzmem jest lepiej rozwinięta, albo organizować ją tu i teraz.
Jest pani także jedną z pierwszych osób, która zarzucała sieci albo która wiązała sieci pomiędzy tymi rodzicami osób dotkniętych autyzmem. To u pani w pierwszym momencie oni także szukali pomocy. Czy zdarzało się, że pani obserwowała, jak ci ludzie sobie uświadamiają, z czym się mierzy ich dziecko, z czym oni będą musieli sobie
radzić? Mi się wydaje, że to my zdecydowanie robiliśmy razem. Dzieliliśmy się doświadczeniami.
Razem z świętej pamięci Aramem Rybickim, pani mężem, czy razem z tymi rodzicami?
Razem z tymi rodzicami, razem z moim mężem też. Ale nie od razu ci rodzice szukali u mnie pomocy, dlatego że wszyscy byliśmy na tym samym etapie. Wyglądało to w ten sposób, poszukiwanie tych rodziców, ponieważ w ogóle nie obowiązywało RODO. Ja po prostu po szpitalach psychiatrycznych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych szukałam tych rodzin i w ten sposób identyfikowałam, gdzie są te dzieci. Następnie zdecydowaliśmy się, że musimy sformalizować nasze działanie. Powołaliśmy Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w 1991 roku. Następnie dzięki naszym wysiłkom powstał specjalny ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy dla dzieci i młodzieży z autyzmem, który był placówką, jest ciągle placówką samorządową. I właściwie to jest taki ośrodek modelowy, w którym zostały wprowadzone efektywne, naukowe metody edukacji i terapii dzieci z autyzmem. Również dzięki temu to się udało, że nawiązaliśmy kontakty i współpracę z najlepszymi ośrodkami norweskimi oraz Princeton Child Development Institute. I ta terapia właśnie oparta na stosowanej analizie zachowania, ona cały czas się rozwija i dzieci tam uzyskują coraz lepszą pomoc.
I teraz chciałabym zapytać o wychowanków, dlatego że my dzisiaj mówimy, dziś, w roku 2023, o spektrum autyzmu. To spektrum jest bardzo szerokie, ma wachlarz bardzo różnych objawów, od autystów wysoko funkcjonujących do osób z ciężkimi także niedoborami intelektualnymi. Kim byli wasi wychowankowie? Bo kiedyś ten termin spektrum nie funkcjonował. Byli albo na przykład ludzie z Aspergerem, albo faktycznie ludzie z autyzmem.
Z autyzmem wczesnodziecięcym, nawet wtedy, kiedy byli dorośli, mieli taką diagnozę. To były przede wszystkim osoby z poważnymi problemami. Mieliśmy dużo osób z poważnymi problemami, ale też dlatego, że nieznane były metody uczenia mowy, uspołeczniania, że można i trzeba uspołeczniać, że trzeba motywować, że osoba z autyzmem musi mieć motywację, musi poczuć, że warto się uczyć, że nauczyciel, terapeuta jest dla niej atrakcyjny i warto się dla niej wysilać. Więc wracając do pani pytania, duża część z tych osób miała poważne problemy. Większość się nie komunikowała albo komunikowała się bardzo słabo, nie miała rozwiniętej umiejętności konwersacji, nie miała umiejętność posługiwania się językiem symbolicznym i abstrakcyjnym, ale dodatkowo te osoby często mają bardzo poważne problemy społeczne, nie rozumieją zasad i norm życia społecznego, nie mają świadomości, że ktoś inny może odczuwać albo myśleć na dany temat zupełnie inaczej niż ja. I nasi podopieczni, nasi uczniowie i w ogóle duża część osób z autyzmem ma bardzo ograniczony repertuar zainteresowań i zachowań. Też sztywne dzienne rutyny bardzo. Wszystko musi być tak samo o tych samych godzinach, w takim samym rytmie dobowym i często to jest zupełnie nieracjonalne z naszego punktu widzenia. Bardzo utrudnia takiej osobie poznawanie świata, budowanie relacji z innymi ludźmi. Także terapia tych osób polegała i polega na tym, żeby uczyć je komunikacji, uczyć je samodzielności, funkcjonowania w środowisku jak najlepiej.
Jak zmieniało się życie rodzin osób z autyzmem? Dziś powiedzielibyśmy w spektrum autyzmu, które posłały swoje dzieci do tego ośrodka.
Na pewno większość z uczniów ośrodka bardzo się rozwinęła. Każda osoba, która dostaje terapię, rozwija się. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, na ile ta terapia przyniesie efekty.
Problem, który właściwie dotyka rodziny, rodziców, ale też osoby z niepełnosprawnościami różnymi, nie tylko autyzmem, w Polsce, że właściwie jest ten magiczny 24 rok życia i nagle się okazuje, że system przestaje widzieć osoby i rodziny z niepełnosprawnością, przestaje mieć na nie pomysł. No i właśnie, rozmawialiśmy o tych małych sukcesach, o tej walce, o każdy jeden postęp, o każdą jedną nową kompetencję osoby z autyzmem. Jaką pomoc może u was uzyskać rodzina? W jaki sposób wy pomagacie sobie wzajemnie?
Przede wszystkim prowadzimy placówki dla dorosłych osób z autyzmem, które ukończyły już edukację. To są często właśnie absolwenci specjalnego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego dla dzieci i młodzieży z autyzmem. Prowadzimy 3 placówki dziennego wsparcia w Gdańsku i w Gdyni. W Gdyni to jest Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem. W Gdańsku podobna placówka i jeszcze środowiskowy dom samopomocy typu D, właśnie przeznaczony dla osób z autyzmem. tam przede wszystkim osoby z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną mają codzienną terapię. Uczą się umiejętności społecznych, ale nie tylko na terenie placówek, ale wychodząc do różnych miejsc użyteczności publicznej, mają aktywizację zawodową, uczą się prac, przede wszystkim prostych prac, nie tylko na terenie placówek, ale i w różnych miejscach, w różnych instytucjach. Chciałam powiedzieć trochę więcej o placówce w Gdyni, która ma trochę inną specyfikę, ponieważ są tam również objęte wsparciem osoby tak zwane wysoko funkcjonujące, które mają grupy wsparcia, mają trenerów pracy, mają asystentów, którzy uczestniczą w czasie staży zawodowych i którzy wspierają przy znalezieniu pracy i utrzymaniu jej oraz w różnych sprawach, w zetknięciu z urzędami, w staraniach o uzyskanie orzeczeń, o niepełnosprawności. I te placówki to jest i wsparcie, i miejsce, taka przestrzeń społeczna dla samych osób w spektrum autyzmu, ale też dla rodziców, dlatego że rodzice wtedy nie muszą się przez 24 godziny na dobę zajmować swoimi dziećmi, mogą pracować albo robić, no po prostu żyć. Natomiast właśnie my udzielamy też wsparcia prawnego, udzielamy konsultacji związanych z miejscem edukacji dzieci czy dorosłych. Staramy się poszukiwać pracy dla osób, które mogą pracować, ponieważ często jest tak, że osoby nawet dobrze wykształcone, mające zawód, są bezrobotne. Prawdopodobnie 1% osób w spektrum autyzmu pracuje w Polsce.
Przychodzi też taki moment, kiedy rodzice nie są już w stanie zajmować się swoimi dorosłymi dziećmi z autyzmem. No i w tym momencie dorośli z autyzmem bardzo często trafiają do DPS-ów, domów pomocy społecznej i tu pojawia się problem, dlatego że one nie są do nich przystosowane. Wcześniej mówiliśmy o tym, jak ważny jest nieustanny udział w terapii i jak trudne jest osiąganie tych kolejnych postępów.
I utrzymywanie ich też. Nie tyle chodzi o ciągły rozwój, ale o utrzymywanie tych umiejętności, które dana osoba ma.
A w DPS-ach? Co się dzieje?
W DPS-ach jest mało personelu. Często to są zaangażowani ludzie, ale nie są w stanie pracować indywidualnie z całą grupą. Oni muszą zajmować się całą grupą, a osoba z autyzmem potrzebuje indywidualnego wsparcia, indywidualnej motywacji, żeby coś zrobiła, nagradzania za to, że podejmuje wysiłek. Potrzebuje, żeby mówić właśnie do niej, a nie do wszystkich, żeby mówić bardzo konkretnie. Więc po pierwsze personelu jest za mało, po drugie najczęściej jest nieprzygotowany.
Zazwyczaj jest przygotowany ten personel do tego, żeby otaczać opieką w takiej codziennej pomocy, a nie do tego, żeby prowadzić terapię po prostu.
Ale w ogóle to jest moim zdaniem wykonalne, żeby opiekun, który ma odpowiedzialność za ileś osób, dawał indywidualne wsparcie osobie z autyzmem czy w spektrum autyzmu, która ma poważne problemy. Poza tym te osoby cierpią często, bo rzeczywiście cierpią na nadwrażliwość słuchową, wzrokową, a ta przestrzeń jest kompletnie nieprzystosowana. Osoby z autyzmem bardzo często w tych domach pomocy przeżywają regres. Ja wśród swoich dawnych uczniów mam wiele takich osób, które właśnie z domów pomocy społecznej trafiają do szpitali psychiatrycznych, gdzie są unieruchamiane w pasach. To jest nagminne, ponieważ lecznictwo psychiatryczne jest całkowicie niedofinansowane i też nie ma indywidualnego wsparcia. Najczęściej nie ma żadnej terapii takiej, która byłaby przystosowana do potrzeb tych osób. Także dlatego niezbędne są małe domy z indywidualnym wsparciem w środowisku lokalnym. My taki mały dom zbudowaliśmy jako Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, wspólnotę domową dla dorosłych osób z autyzmem imienia Arama Rybickiego. To jest imienia mojego męża, który był przewodniczącym parlamentarnej grupy do spraw autyzmu i zginął w katastrofie smoleńskiej. I uznaliśmy, że to jest taki dobry sposób pielęgnowania pamięci o Aramie, właśnie żeby pierwsza wspólnota domowa była jego imienia. Teraz budujemy drugą z funduszy unijnych.
Gdybyśmy jeszcze tylko powiedzieli, bo to jest mały dom w środowisku lokalnym, mały, powiedzmy, ile?
Mały, czyli dla 12 osób, w dwóch modułach sześcioosobowych, takich dwóch jakby wspólnotach, nasz tak konkretnie. Każdy mieszkaniec ma pokój z łazienką. Jest też przestrzeń wspólna, wielki taki pokój jadalniodzienny, gdzie jest serce tego domu, gdzie jest gotowanie wspólne, jedzenie posiłków, spędzanie wolnego czasu, wspólny taniec, słuchanie muzyki. Akurat ta nasza wspólnota ma też siłownię, ma salę konferencyjną, w której odbywają się audycje muzyczne, koncerty, szkolenia dla terapeutów i rodziców. Także to jest miejsce takie wielofunkcyjne. Obok mamy ogród sensoryczny. Takich domów jest bardzo niewiele. Kilka organizacji z całej Polski zbudowało z wielkim wysiłkiem takie małe domy. One właśnie się nazywają wspólnotami domowymi, żeby podkreślić i domowy, i wspólnotowy charakter. Ja jeszcze dodam, że w ramach programu Pefronowskiego powstaje 50 takich małych domów opartych o podobną koncepcję. To są wspomagane społeczności mieszkaniowe. W sumie one razem z tymi domami, które zostały przez NGOsy zbudowane, zaspokoją potrzeby około 600 osób, ale to nie są na pewno bardzo precyzyjne dane.
No i właśnie a propos tej indywidualności, bardzo dużo zmieniło się w postrzeganiu autyzmu, w ogóle w dostrzeganiu autyzmu jeszcze ponad 30 lat temu z pewnością, kiedy mówiła pani o tym, że jest pani matką osoby z autyzmem, wiele osób nie rozumiało, o czym pani mówi. Dziś to już jest chyba rzecz znana w większości przynajmniej. Zastanawiam się, jak osoby w spektrum traktuje system opieki zdrowotnej w momencie, kiedy leczyć trzeba inne rzeczy, inne objawy niż te wynikające bezpośrednio z autyzmu, bo tutaj też jest problem, na przykład przy opiece dentystycznej czy ginekologicznej.
Ja myślę, że bardzo dużo jest w tej sprawie do zrobienia. Nawet słyszałam wypowiedź samorzeczniczki, wysoko funkcjonującej osoby z autyzmem, Natalii Wiśniewskiej, że właśnie sprawa tej opieki medycznej pozostawia bardzo wiele do życzenia, że lekarze często nie są przygotowani do kontaktu z takim pacjentem czy z taką pacjentką. To nie chodzi tylko o służbę zdrowia, ale służbę zdrowia również, że po prostu problemy wynikające z autyzmu, bo osoby z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną mają dużo bardzo problemów, są ignorowane, ponieważ właśnie te problemy wynikające z autyzmu przesłaniają jakby problemy zdrowotne. Na przykład jeżeli osoba krzyczy, to czasami uważa się, że ona jest, nie umie się komunikować, a to może być sposób komunikacji
bólu,
więc trzeba być bardzo uważnym na takie symptomy płynące z ciała. Dużo osób cierpi na przykład na przewlekłe migreny, czy ma problemy związane z
nietolerancjami pokarmowymi.
Z różnymi nietolerancjami pokarmowymi albo zbyt mocnymi bodźcami zmysłowymi. No więc jeżeli chodzi o opiekę stomatologiczną, to wygląda bardzo źle. Mój syn ma leczone zęby tylko prywatnie, bo nie chce pozwolić na to, żeby po prostu cierpiał z tego powodu albo stracił zęby.
Bo takie przypadki się zdarzają. Opowiadała pani podczas jednej z naszych wcześniejszych rozmów, że no właśnie, są przypadki, że zęby zamiast leczyć osobom z autyzmem się wyrywa.
Tak, właśnie to się zdarzyło. Jedna z kobiet będących pod opieką naszego stowarzyszenia dostała skierowanie na leczenie w znieczuleniu ogólnym. Wyrwano jej prawie wszystkie zęby. Ja bardzo namawiałam mamę, żeby skierowała sprawę do sądu. Ona się na to nie zdecydowała, ale po prostu teraz efekt jest taki, że osoba, która ma 37 lat, w ogóle nie ma zębów, a nie ma szans, żeby ona się przyzwyczaiła do tego, że może nosić protezę. Po prostu jest osobą bezzębną. No tutaj zostały prawa człowieka w ogóle złamane, bo to jest całkowicie niedopuszczalne. Teraz już chyba nie ma takich praktyk, ale na pewno takie były jeszcze 10 lat temu, że wyrywano zęby osobom z takimi poważnymi problemami, takimi jak agresja, gryzienie. Wyrywano zęby, żeby nie gryzły. No to jest groza. To nie chodzi tylko o służbę zdrowia, tylko że to jest taki delikatny obszar. Coraz więcej lekarzy jest świadomych, uważnych, to trzeba powiedzieć, którzy starają się, którzy są serdeczni, którzy umieją komunikować się z osobą, nawet taką, która ma poważne problemy z rozumieniem mowy. Ja wczoraj byłam na USG, gdzie właśnie pani doktor, która w ogóle nie znała wcześniej mojego syna, pięknie powiedziała, co będzie robić, jak syn ma się zachować. Pięknie, entuzjastycznie go chwaliła, że świetnie sobie poradził.
Jeżeli ktoś szuka porady, gdzie znaleźć takich lekarzy, to także znajdzie ją w waszym stowarzyszeniu, bo wy się wymieniacie tymi doświadczeniami.
Tak, oczywiście. My mamy bardzo dużo informacji dotyczących i wsparcia medycznego, no i oczywiście wsparcia dotyczącego wszelkich form pomocy społecznej i wszelkich form pomocy, których stowarzyszenie może udzielić.
Gdybyśmy mieli powiedzieć, co daje kwiecień jako miesiąc świadomości autyzmu, bo dużo informacji pojawia się w mediach. Państwo, słuchacze, pewnie kojarzycie 2 kwietnia, wiele budynków zostało podświetlonych na niebiesko, czasami w sklepach wielkopowierzchniowych mówi się o tym, że za chwilę zaczną się te ciche godziny. Jest wiele instytucji kultury, które nawet budują u siebie taką przestrzeń, powiedzmy, spokojniej zorientowaną wizualnie, tak? Gdzie jest mniej pstrokacizny i tak dalej, właśnie ze względu na potrzeby tych osób, które cierpią na nadwrażliwość sensoryczną różną. Na ile jest to pomocne?
Mnie się wydaje, że kropla drąży skałę, że to są małe kroki. To oświetlanie budynków na niebiesko wydaje mi się, że pozwala tak zintegrować się środowisku osób z spektrum autyzmu wokół tego symbolu koloru niebieskiego, środowisku, przyjaciołom, społeczności lokalnej. Teraz coraz więcej środowisk mówi, że lepszym symbolem może byłby różnobarwny symbol nieskończoności, ale no, ten symbol niebieskiego światła jest obowiązujący. Jeżeli chodzi o ciche godziny, to jest zawsze coś. To jest przyjazne nie tylko dla osób w spektrum autyzmu, ale dla bardzo wielu.
Także neurotypowych.
Neurotypowych. Ja jestem całkowicie neurotypowa, tak mi się w każdym razie wydaje, ale też nie znoszę zbyt głośnych dźwięków i bodźców wzrokowych. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby w miesiącu kwietniu, żeby po pierwsze społeczeństwo uświadomiło sobie, że osoby w spektrum autyzmu są obywatelami tak jak my wszyscy, że mają swoje prawa, że mają swoje potrzeby, że wśród tych osób jest właśnie całe spektrum i są osoby z bardzo poważnymi problemami, które zawsze będą potrzebować pomocy innych, ale nie tylko takiej pomocy asystenckiej, ale całego systemu wsparcia przez całe życie. Ale też są osoby tak zwane wysoko funkcjonujące, które kończą edukację, zdobywają zawód, ale pozostają bezrobotne. Mają problemy w budowaniu relacji i one też potrzebują wsparcia.
Asystentury.
I też różnego rodzaju. Niektórzy niekoniecznie asystentury, tylko instruktażu albo takiego wsparcia coachingu raz na jakiś czas. Wszyscy potrzebują pomocy psychologicznej, na pewno. ale to jest druga rzecz, że jest całe spektrum i są osoby, które nie są ani wysoko funkcjonujące, ani z tak zwanym autyzmem głębokim, ale też potrzebują wsparcia. A trzecia sprawa w miesiącu świadomości autyzmu to jest pokazanie, co jest przed nami, że konieczne są na przykład rozwiązania systemowe dotyczące dorosłości, że to jest niedopuszczalne, żeby dorosłe osoby spektrum autyzmu trafiały do domów pomocy społecznej. Zresztą domy pomocy społecznej, takie duże instytucje, nie są dobrą formą życia dla osób z żadnego rodzaju niepełnosprawnością. To nie jest dobre miejsce do życia. Dlatego rząd przyjął strategię deinstytucjonalizacji, ale nas jako rodziców nie zadowalają długofalowe strategie, ponieważ my potrzebujemy dla naszych dzieci już teraz właśnie takich przyjaznych, kameralnych miejsc z indywidualnym wsparciem. Chciałam też podzielić się taką refleksją, że śmierć jest w społeczeństwie jest takim tematem tabu, raczej nie mówi się o śmierci. A duża część rodziców, takich osób w spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną bez przerwy myśli o śmierci, o tym, co się stanie z ich dziećmi, kiedy oni umrą i nawet pojawiają się takie pragnienia w tych środowiskach, że lepiej, żeby to dziecko umarło przede mną. No to jest tragiczne. Po prostu nie możemy do tego dopuścić jako społeczeństwo, żeby to nie dotyczy tylko osób z autyzmem, też ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, żeby rodzice z tego powodu bali się śmierci, że nie wiadomo, co będzie z ich dziećmi. To jest obowiązek nas już jako społeczeństwa, żeby dać tym osobom bezpieczne, godne życie.
Proszę Państwa, mamy teraz właściwie już koniec kwietnia. Nie tylko w kwietniu. Przede wszystkim bądźmy uważni na potrzeby drugiego człowieka, także osoby w spektrum autyzmu i ich rodziny. Jeszcze wciąż jest czas na rozliczenia PIT, jeżeli ktoś tego nie zrobił, to także Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym można wesprzeć 1,5%, a oprócz tego także można po prostu składać darowiznę na wasze konto. Na co przydadzą wam się te pieniądze?
Jeszcze chciałam może podać KRS naszego stowarzyszenia 0000112634. Będziemy wdzięczni zarówno za podarowanie nam 1,5%, jak i na darowizny. One są przeznaczone na terapię osób w spektrum autyzmu, które bez naszej solidarności nie dadzą sobie rady.
Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem przez ostatnie pół godziny była wiceprzewodnicząca Porozumienia Autyzm Polska, przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym i mama, mama Antoniego, 38-letniego dziś, Małgorzata Rybicka.
Razem łatwiej.